Wspomniałem ostatnio o nadużywaniu pojęcia energia, które dostrzegamy nie tylko przy objaśnianiu tajemniczych zjawisk w transcendentalnej medytacji, ale także we wszystkim, co dotyczy dziś człowieka, gdy chodzi o jego duchowość czy psychofizyczne zdrowie. Magiczne nadużywanie słówka energia, połączone ze ślepą wiarą w jej cudowną mądrość, spotykamy w ruchach psychotronicznych czy paramedycznych, jak na przykład w koncepcji samoregulacji doktora Kaszpirowskiego. Rozmaite tego typu teorie dotyczące energetycznej koncepcji człowieka i świata pochodzą, podobnie jak w przypadku transcendentalnej medytacji, głównie z hinduizmu czy innych religii wschodu. Ale nie tylko. Zapożyczając przynajmniej część swych spekulatywnych koncepcji z ezoteryzmu czy okultyzmu. Zachodni okultyzm bazuje zresztą w dużej mierze na hinduskiej jodze, gdzie istotą wszystkiego jest tak zwana energia absolutna czy kosmiczna, decydująca o wszystkich procesach życiowych dla wszystkich rzekomo przejawów życia, od najprostszych do najbardziej skomplikowanych. Tak rozumiany boski energetyczny wszechświat przeniknięty jest z kolei nieustannym rytmem czy drganiem. Stąd odczytanie jego drgań, poruszeń czy wibracji jest czymś jakby analogicznym do procesu modlitwy. Odczytanie tych kosmicznych wibracji, a następnie odtwarzanie ich samemu we własnym ludzkim, a właściwie boskim mikrokosmosie, jest czymś ponadto analogicznym do chrześcijańskiego oczyszczenia z grzechu. I to zarówno siebie samego, jak i innych. W tym wszystkim nie ma jednak miejsca na cierpienie, które w tym obrazie świata jest nie tylko zbędne, ale i szkodliwe, gdyż przeciwstawia się harmonii medytacyjnej, niezbędnej do wytwarzania zbawczych wibracji. Co więcej, cierpienie to, a także inne zło, ma zostać usunięte w efekcie oddziaływania wspomnianych wibracji, wytwarzanych przez medytujących ludzi bogów, co nawet zostało nazwane efektem Maharishiego. Albowiem w powyższej strategii zwolenników transcendentalnej medytacji mówi się już nie tylko o projektach, ale także o rzekomych efektach. Zostało bowiem rzekomo naukowo udowodnione, że w miejscach wytwarzania czy odtwarzania energetycznych wibracji zmalała liczba przestępstw czy postaw agresywnych. Tego rodzaju pośpieszne unaukawianie niechrześcijańskich światopoglądów grozi tym bardziej ich oficjalną ekspansją. Autorytet nauki, nawet jeśli jest niepoważnie nadwyrężany, jak to jest w omawianym przypadku, może przyczynić się bowiem do tego, by filozofie i postawy tego rodzaju przeniknęły niejako do życia codziennego, do biur, zakładów czy uniwersytetów. W efekcie zaś grozi coś takiego, iż praktykowanie medytacji może być w jakiś sposób nagradzane, zaś jej odrzucanie w ten czy inny sposób karane. Jeśli bowiem faktycznie wspomniane medytacyjne wibracje przyczyniają się do poprawy świata, to ten, kto się temu przeciwstawia, występuje przeciwko dobru ludzkości i powinien być karany. Podobnie, jeśli medytacja wywołuje poczucie odprężenia i relaksu, to odmowa jej praktykowania zmniejsza rzekomo wydajność pracownika, który w ten czy inny sposób może być karany. Brzmi to wszystko nieprawdopodobnie, ale są liczne dowody na to, że zupełnie jak w zapowiedzianych czy hipotetycznych czasach Antychrysta coś podobnego się dzieje. Ale działo się też dużo wcześniej. Odmowa adoracji bestii w formie odmowy pokłonu Cezarowi, uważanemu za Boga, karana była śmiercią. I to w najgorszych męczarniach. Czy tego rodzaju zachowanie męczenników wczesnochrześcijańskich jest dziś nieaktualne? A jeśli tak, to dlaczego czcimy ich tak licznie w liturgicznych kalendarzach? Czy też może diabeł zmienił się po Soborze Watykańskim II? Myślę, że ani jedno, ani drugie. I z pewnością nie jestem w tym myśleniu odosobniony, mając za sobą chociażby precyzyjne przypomnienia ostatniego katechizmu. Odmowa chrześcijańskich męczenników, będąca przedłużeniem dokonanego w czasie chrztu wyrzeczenia się dzieł szatana, była odmową przyjęcia pewnych poglądów oraz pewnych postaw, zwykle ze sobą powiązanych. Odmowa przyjęcia sprzecznych z chrześcijaństwem poglądów nie zawsze musi być bowiem fundamentalizmem czy dogmatyzmem. Tak jak wierność, prowadząca do odrzucenia niechrześcijańskich postaw, wynikających często z owych poglądów, nie musi być fanatyzmem. Niechrześcijański czy nawet antychrześcijański charakter poglądów i teorii leżących u podstaw transcendentalnej medytacji, a także wielu innych orientalnych praktyk i koncepcji, dotyczy głównie pojęć grzechu, cierpienia oraz Boga, wypunktowanych przeze mnie na początku. Koncepcje, a zarazem rzeczywistości, grzechu, cierpienia oraz osobowego i transcendentnego Boga są fundamentalne dla chrześcijaństwa, a zarazem ściśle i wzajemnie ze sobą powiązane. Tymczasem w wymienionych wschodnich koncepcjach znaczenie oraz wartość tych rzeczywistości nie tylko są ignorowane, ale nawet wprost proporcjonalnie odwracane, jak gdyby w krzywym zwierciadle. Nie ma bowiem grzechu, od cierpienia należy uciekać, aby samemu stać się Bogiem. To rozbicie wszystkich tych pojęć, których wzajemny związek i najwyższe wagi znaczenie są fundamentalne dla chrześcijaństwa, musi zaowocować niechrześcijańskimi postawami. Jedną z tych postaw jest kult własnego ja, określany przez psychologów jako narcyzm. O tym w kolejnej audycji.